Prasa Czołówka.
Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Rafał Polacki, realizujący program, Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie oraz poznańscy dziennikarze. A w studio są z nami dzisiaj Ireneusz Urządkowiek z naszego Głosu Poznańskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Maciej Mazurek z Poznańskiego Oddziału Telewizji Polskiej.
Dobry wieczór Państwu.
I Sebastian Borkowski z portalu miastopoznań.pl.
Dobry wieczór.
Dzisiejszą gorącą czołówkę zaczniemy od daty ważnej i symptomatycznej. 8 grudnia 2014 roku Jacek Jaśkowiak został oficjalnie zaprzysiężony na urząd prezydenta miasta Poznania po wcześniejszym pokonaniu w drugiej turze wyborów Ryszarda Grobelnego. Połowa kadencji upływa już za 2 dni. Mam więc doskonały pretekst, aby podprowadzić naszych gości pod ten temat. Powiem tak, już w momencie wyborów w 2014 roku mieliśmy świadomość, że to będzie, że to jest rewolucja. Po 16 latach rządów Ryszarda Grobelnego, ale chyba nikt nie spodziewał się, że ta rewolucja będzie aż tak duża. Panowie.
Czy ja wiem, czy ktoś się nie spodziewał? Przecież ja pamiętam już pierwsze plotki dzień po pierwszej turze wyborów, kiedy podobno w urzędzie nic nie szło załatwić, bo urzędnicy biegali i zastanawiali się, kto pierwszy zostanie zwolniony. Więc ja myślę, że rewolucji wszyscy się spodziewaliśmy. Ja bym powiedział więcej, że ta rewolucja dopiero teraz jest tak naprawdę widoczna, a wiele osób spodziewało się znacznie szybciej, po pół roku, po roku. A tak naprawdę dopiero teraz, po 2 latach, wiele osób mówi, faktycznie jest rewolucja.
Znaczy, tak, rewolucja w sferze tej PR-owo-ideologiczno-politycznej, tutaj tak. To możemy mówić o rewolucji, tylko nie wiadomo, czy patrzeć na to w kategoriach pozytywnych. No właśnie, czy to jest jakby właściwa sfera, gdzie się dokonuje owa rewolucja. Ja przygotowując się do tego programu spojrzałem do Głosu Wielkopolskiego. Ja spojrzałem do Głosu Wielkopolskiego i prezydent Jaśkowiak wygrał wybory 48 obietnic. Tam między innymi złożonych 4000 mieszkań. No rzeczywiście, znaczy my rozumiemy, że wybory mają swoją taką poetykę pewną, ale rzeczywiście te obietnice, one nie są realizowane. I tak z 18 listopada poseł Joanna Schmidt z Nowoczesnej pisze: to kadencja niespełnionych obietnic i konfliktowania wszystkich ze wszystkimi, za mało ciężkiej i codziennej pracy, za dużo bywania na ideologicznym świeczniku. Dalej, Marek Sternalski z Głosu z klubu
Platformy Obywatelskiej.
Czy nie jesteśmy
klub prezydenta,
czy nie jesteśmy miastem pustych szuflad? W pierwszym etapie skompromitowaliśmy się. No to dość mocne sformułowania. Dalej, następna wypowiedź znaleziona w Głosie: w przekazie wizualnym dominują elementy prokulturowe, zdjęcia z kąpieli w Przeremblu czy pompki w gabinecie, sam pochłonięty jazdą na rowerze czy treningami bokserskimi. I to jest radna Katarzyna Kretkowska, Zjednoczona Lewica.
Ja może jeszcze tylko tytułem wprowadzenia, zanim oddam głos Jirkowi Jankowiakowi, sam mam trochę problem, na ile tą prezydenturę omawiać, czy od strony politycznej, czy od strony czysto samorządowej, w sensie sfery, z którą zawsze kojarzyliśmy samorząd. Może panowie pomożecie mi rozstrzygnąć ten dylemat.
Czyli widzimy, że mamy do czynienia z ciekawym, zbawnym człowiekiem, skoro zaczyna się robić gorąca dyskusja.
To na pewno.
Czy to jest rewolucja? Myślę, że rzeczywiście zmiana w sposobie rządzenia, w sposobie myślenia, w sposobie przekazywania też pewnych idei, wartości. Skoro poznaniacy wybrali, to widocznie oczekiwali w dużej mierze takiej zmiany. Jest wiele kwestii, z którymi się z prezydentem nie zgadzam i wielokrotnie to wyrażałem. Może od tych kwestii rozpocznę. Wydaje mi się, że pomijając już te strachy, lęki może bardziej urzędników, że kto będzie pierwszy zwolniony, to jest po wyborach, to jest zawsze naturalne. Natomiast mnie troszeczkę zaskoczyło to, że prezydent, który rzeczywiście wnosił jakąś nową jakość, przynajmniej tak to wyglądało, nie rozpoczął od dobrej współpracy z samorządami otaczającymi Poznań. Wręcz przeciwnie, rzucił to słynne hasło: zwężymy drogi, żeby nam samochody oznaczone rejestracją na początku literkami PZ, czyli z tych ościennych miejscowości, nie wjeżdżały. To było dosyć niefortunne. Oczywiście, że tych rzeczy nie robił, ale to gdzieś tam pozostawało. Natomiast troszeczkę brakuje mi też takiego właśnie budowania aktywności w metropolii, żeby...
Czyli wyjścia poza te ścisłe rogatki.
Żeby żeby Poznań jednak zgodnie z założeniami metropolii był takim ogniwem, takim jądrem dominującym, ponieważ bez Poznania nic się nie uda. Natomiast metropolia, działając jako stowarzyszenie, może pozyskiwać środki europejskie. Oczywiście to robi. Bardzo wiele prac jest wykonywanych dzisiaj na dworcach, na peronach. Są budowane drogi w poszczególnych miejscowościach do tych dworców. One będą nowe, ponieważ udało się pozyskać środki. Także tutaj tego mi troszeczkę brakowało. Natomiast co do tej strony politycznej, to uważam, że prezydent dużego miasta musi być politykiem. No nie oczekujemy. Oczywiście, że on może mieć wizerunek bardziej gospodarza, bo niektórzy to oczekują, ale prezydent miasta, dużego miasta, wystawiony w wyborach przez partię polityczną, musi być politykiem. Ja teraz z taką uwagą i refleksją wysłuchałem tutaj tych cytatów, które kolega przedmówca powiedział o tym, że ktoś tam czuje się zawiedziony i to jest Platformy Obywatelskiej. Być może w Jacku Jaśkowiaku koledzy widzą duże zagrożenie, bo moim zdaniem, już puentując tą wypowiedź, wyrasta nam człowiek, który będzie się liczył w polskiej polityce.
Myślę, że jeszcze o tym porozmawiamy za chwileczkę, bo to jest...
Ponieważ to jest...
Pewnie taka stacja końcowa
naszej... To jest temperament polityka i ja akurat jestem z tego powodu zadowolony. Właśnie, że Poznań będzie miał polityka, który nie boi się przeciwstawić drugiemu, tak, trzeciemu, czwartemu problemowi.
Tylko czy bycie prezydentem miasta Poznania może być jaką trampoliną i to prezydentem bardzo zideologizowanym? Czy w ogóle prezydent tak zideologizowany może być?
Jeszcze, zaraz jeszcze o ideologii. Oddam głos Sebastianowi Borkowskiemu. Jeszcze jedno tylko. Te wrażenia artystyczne są ważne, bo mieliśmy poprzednio prezydenta w stylu, powiedzmy, technokratycznym. Kogoś, kto nie kojarzył się, to co mówił Ireneusz Rzędkowiak, czy prezydent dużego miasta może być politykiem? Ryszard Grobalny nie był politykiem, jakiego sobie wyobrażamy, klasycznym. Teraz mamy osobowość ewidentną. Kogoś, kto nie mieści się trochę w tym takim technokratycznym garniturze. I czy to dobrze, czy źle? Może Sebastian Borkowski też do tego by się odniósł.
Ja myślę, że można to porównać do tego, jak postrzegane było miasto za czasów prezydentury Ryszarda Grobelnego. Mam wrażenie wtedy, że w świadomości wielu mieszkańców naszego kraju padało hasło Poznań jako miasto. W tej chwili bardzo często pada prezydent Jaśkowiak i Poznań. Jest to jakby ze sobą bardzo powiązane, tak? Wcześniej mówiło
to
się
dobrze,
o mieście jako Poznań know-how, a teraz mówi się jako o mieście wolnym, mieście Poznania, ale skojarzonym znowu z hasłem prezydenta Jaśkowiaka.
Ale też chyba z samym Jaśkowiakiem.
Właśnie mi o to chodzi, tak? Że bardzo chodzi o skojarzenie i związanie miasta Poznania z prezydentem
Jaśkowiakiem. Poznań to ja.
No, może aż tak skrajnie, bym tego nie powiedział. Natomiast kończąc jeszcze ten wątek, no z mojej strony to jest po prostu inna prezydentura niż Ryszarda Grobelnego. Wielu nas, mieszkańców również, przyzwyczajonych przez lata do rządów Ryszarda Grobelnego, dziennikarzy, którzy przez kilkanaście lat obserwowali jego prezydenturę, no po prostu przystosowuje się do nowej rzeczywistości, że to jest inny prezydent. Ja myślę, że miną kolejne dwa lata i będziemy to postrzegali jako coś normalnego. Każdy będzie oceniał po swojemu. Jeden będzie uważał, że to jest złe, że to jest prezydent polityczny, że w momencie, w którym w Warszawie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to tak naprawdę powoduje, że Poznań może być po prostu gorzej traktowany, a inny będzie oceniał to pozytywnie, bo będzie mówił, że Poznań dzięki temu się wyróżnia, że jego głos jest bardziej słyszalny.
Chciałbym się odnieść do cech Jacka Jaśkowiaka jako człowieka. Uważam, że odwaga, wyrazistość, określenie siebie, swoich poglądów, to jest pozytywne, bo to buduje... To jest być może wiele osób, którym ten wizerunek się nie podoba. Staram się patrzeć na to obiektywnie. Nie dlatego, że dzisiaj mamy Mikołaja i chcę być jakoś tak wyjątkowo przyjemny. To nie o to chodzi. Tylko tak czuję, że właśnie mamy do czynienia z człowiekiem, który jest szczery w swoich działaniach, poglądach, wypowiedziach. Nie wszyscy się z tym zgadzają, no to już niestety tak już w polityce jest.
No, kategoria autentyzmu, kategoria szczerości pojawia się tutaj
w rozważaniu.
Mianowicie ja patrzę trochę na tą prezydenturę w kategoriach takiego, powiedziałem, artystycznego spektaklu. Niewątpliwie prezydent Jacek Jaśkowiak jest artystą.
To jest ciekawe dziennikarskie spojrzenie.
No ma coś z artysty. właśnie lubi spektakl, w którym odgrywa, powiedziałbym, rolę. Zresztą to się świetnie wpisuje.
Jest graczem, rozumiem.
Jest
tak?
graczem, znaczy, no tak, jest aktorem. Jest aktorem. Mm-hmm. To się świetnie wpisuje w koncepcję, nie wiem, społeczeństwa spektaklu. Guy Debord, tutaj mogę zacytować, ale zwróćmy na jeszcze jedną uwagę. Mianowicie, że zwykle przywódcy są wybierani przez osoby, znaczy przywódca jest wizualizacją pewnych jakby pragnień osób, które go wybierają. I w przypadku Jacka Jaśkowiaka, ja tego nie oceniam.
Czy mamy to się zbiegło ze sobą?
Znaczy, mam do czynienia z wyborców? On jest trochę, ma coś z narcyza. Ja tego nie oceniam. Na czym polega ten narcyz? Narcyz jest pewną kategorią, która weszła do polityki i politykę tak naprawdę niszczy. Dlaczego? Dlatego, że powiedziałbym, świetne analizy są przeprowadzone przez socjologów. Tutaj myślę o Senecie, Laszu, narcystyczna osobowość naszych czasów. Czyli brak rozróżnienia między sferą prywatną a sferą publiczną. To jest element,
polityk nowych czasów.
Nazwijmy to
na miarę nowych czasów.
Znaczy, polityk na miarę nowych czasów, ale w gruncie rzeczy tak naprawdę jest to niszczenie polityki w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, bo nowe nie oznacza lepsze.
Ja mam wrażenie, jakbyśmy rozmawiali o kimś na kształt Charlesa de Gaulle'a, w tym znaczeniu, że nie opisujemy człowieka, który zajmuje się rurą miejską, takimi bardzo mało efektownymi rzeczami na co dzień, w sensie zadań własnych i zadań zleconych, ale tutaj nagle dotykamy jakiegoś obrazu zupełnie takiego nieracjonalnego, dotykającego jakiejś takiej sfery nieodpowiedzialności za takie rzeczy bezpośrednie,
To jest chyba coś, co udało się prezydentowi Jaśkowiakowi zerwać, bo ja mam wrażenie, że prezydenta Grobelnego często rozliczaliśmy, mając wrażenie, że wszystko, co się dzieje w mieście, to jest spowodowane przez niego.
Dotyk palca Ryszarda Grobelnego.
Tak jest, że jak Ryszard jest korekt, to jest wina Ryszarda Grobelnego. A tutaj może trochę przez osobowość, a może przez to, że mam wrażenie, że wiceprezydenci są, przynajmniej dwójka z nich jest bardziej wyrazista i jest jasno określone, czym się zajmuje, to chociażby kwestie edukacji, chociażby kwestie transportu są, mam wrażenie, wyraźnie odcięte od prezydenta Jaśkowiaka.
No, to jest dosyć, na korytarzach Urzędu Miasta mówi się, że prezydent zostawia dużą swobodę swoim zastępcom i właściwie nie wchodzi w ich
stary. Ale to jest pozytywna cecha.
Ale podobno też rzadko bywa na radach miasta, wytrzymuje kilkadziesiąt minut.
Wiecie panowie, ostatnio żeśmy chyba o tym rozmawiali, że cechą dobrego szefa jest nieprzeszkadzanie, nie wtrącanie się w pewne kwestie. Jeżeli komuś zaufał i wybrał go na swojego zastępcę, no to po prostu daje jemu realizować swój program.
No tak, ale przejrzałem film kręcony przez TVN, w którym dziennikarz zarzuca prezydentowi, że dotacje unijne, wnioski nie są złożone. I prezydent Jaśkowiak przyznaje, że może być w tym racja i odpowiada w ten sposób, że to jest wina CBA, ponieważ dziennikarze boją się podejmować, dwóch urzędnicy boją się podejmować decyzje pod presją. No to są takie, powiedziałem, interpretacje, powiedziałem z kosmosu.
To wszystko ostatecznie dzieje do polityki.
Oczywiście, to jest jakby jedna rzecz. Dalej mówi o tym, że PiS rządzi stosując metody ubeckie czy esbeckie, no na miłość boską. No, jakaś, powiedziałem, elementarna wiedza historyczna, to jest kompletny brak zachowania jakikolwiek...
To jest chyba ten teatr, o którym pan wcześniej
no
mówił,
tak? Ale to nie zwalnia o odpowiedzialności za słowa, które się w teatrze wypowiada.
Nie ukrywam, że celowo to wydarzyło.
Znaczy, bo to jest jakiś coś, co dla mnie jako historyka jest, powiedziałem, czymś nieprawdopodobnym, że można stosować takie, powiedziałem, porównania.
Natomiast też musimy uczciwie powiedzieć, że jest wiele osób, dziennikarzy, polityków, którzy również nie zostawiają suchej nitki na prezydencie Poznania i wypowiadają bardzo twarde słowa. Dołączyli też kibice, pokazują transparenty. Zwróćcie panowie uwagę, że on jest odporny na krytykę. Co więcej, potrafi wkalkulować krytykę w swoją pracę. Nie obraża się, przyjmuje ją. Ja nie słyszałem, żeby prezydent Poznania komuś powiedział bardzo przykro. On ocenił pewne metody działania. Miał do tego prawo czy nie, no to jest kwestia już znowu jakiegoś tam osądu.
To jest kwestia wiedzy. To jest kwestia wiedzy i faktów.
Znaczy, ja myślę, że prezydent Poznania ma już tyle lat, że on pamięta, jak wyglądały działania, przynajmniej z takiego...
Jeżeli mówię o ubeckich metodach, odwołuje się do lat 50. Poza tym w latach 80. też ubecy mordowali i bili.
Przyznam, że specjalnie troszeczkę troszeczkę odchodzę od takich czysto miejskich rzeczy dotyczących zrealizowane, niezrealizowane, bo wydaje mi się, że to jest...
Jacek Jaśkowy, polityk.
To jest, nie.
Czy osoba, tak?
To jest taka rozmowa i w takim gronie rozmawiamy, że możemy właśnie oceniać wrażenie artystyczne troszeczkę, bo te miejskie rzeczy...
One same
i tak codziennie wielokrotnie są oceniane. Natomiast interesuje mnie jedna sprawa. W artykule, na który powołał się Maciej Mazurek, jest też wypowiedź radnej Joanny Frankiewicz, czyli bliskiej współpracowniczki do niedawna Ryszarda Grobelnego, która uważa, że prezydent nie powinien tak bardzo konfliktować mieszkańców. Jej zdaniem właśnie rolą prezydenta jest bycie zwornikiem, a nie... rozsadnikiem konfliktów. Jej zdaniem w bardzo krótkim czasie Jaśkowiakowi, cytuję, udało się skonfliktować ze sobą rekordową ilość grup i środowisk. Zaczął od podpoznańskich gmin, potem kolejno dochodzili kibice, kościół, zmotoryzowani mieszkańcy Poznania. No i wreszcie kuriozalna jest wojna z władzami, z kierowcami tak naprawdę i z władzami centralnymi, jeżeli przejdziemy do wyższego szczebla. Pytanie właśnie to, czy aż tak bardzo prezydent powinien stawać się rozsadnikiem?
Znaczy polityka w swej istocie tworzy dychotomię na swój i nieprzyjaciel. I więc jeżeli do polityki
czy również
miejskiej,
samorządowa właśnie.
Znaczy właśnie
czy
samorząd jest miejscem, gdzie to trzeba wygaszać. Te namiętności są czymś naturalnym. Ale w momencie, kiedy szefem miasta zostaje prezydent, którego temperament roznosi polityczny...
który jest członkiem partii, tak?
No to znaczy, ale może,
też krytykuje.
Może na ten czas się wyciszyć.
Ale proszę zwrócić uwagę, że w wielu miastach rządzą partyjni działacze, ale nie ma tego, nie ma aż takich ideologicznych napięć.
I powiem szczerze, że za to w gruncie rzeczy cenię prezydenta. Jeszcze raz podkreślając to, że nie zawsze się zgadzam z jego posunięciami. Natomiast w tej kwestii chcę wam powiedzieć i państwu powiedzieć przede wszystkim, że zawsze są konflikty w każdej radzie, wszędzie, gdzie tylko, na każdym szczeblu, czy to jest gmina, czy to jest powiat, czy to jest sejmik, ponieważ zawsze jest jakaś gra interesów dobrze rozumianych. Natomiast prezydent Jaśkowiak oczyszcza to powietrze i wyraźnie mówi to, co myśli. Natomiast czy nie znamy? Znamy takich ludzi, którzy potrafią się dostosować do każdego nurtu i kalkulują, pójdę tam, czy powiem to, żeby się najwyżej narazić mniejszości. On robi swoje. Zobaczymy, bo z dużą rezerwą patrzyłem na początku, kiedy słyszałem, że nie będzie dużych koncertów, nie będzie Stinga, nie będzie w Poznaniu tego, będą małe imprezy osiedlowe. Być może dzisiaj ludzie potrzebują takiej wspólnoty. Nie oceniam, zanim tego nie zobaczę, doświadczę, bo to raczej byłaby krytyka, a nie o to chodzi. Natomiast myślę, że jest to nowe spojrzenie, nowy wizerunek i powiem szczerze, że im dłużej poznaję prezydenta, tym staje się dla mnie ciekawszym człowiekiem i przynajmniej wiem, jeżeli miałbym na niego zagłosować w przyszłości, gdyby startował na przykład do Sejmu czy do Senatu, to przynajmniej bym wiedział, na jakiego człowieka głosuję, bo nie byłby to pofarbowany.
To jest człowiek, który otworzył przyłbicę, zdaniem Mirona Szatkowiaka i jak rozumiem, jest to pewien rodzaj eksperymentu, w którym uczestniczymy, którego do tej pory w Polsce nie było.
Po prostu jak jest konflikt, mówi, że jest konflikt, że się zgadza czy nie zgadza. To jest pozytywne, to właśnie
tylko,
jest
czy
zdrowe.
Powinien konfliktować się na przykład... Część polityków Platformy zarzuca mu, Jackowi Jaśkowiakowi, że przez konflikt z władzą centralną działa na szkodę miasta, ponieważ pozbawia go niektórych inwestycji, czy w kolejce do inwestycji.
Tak do końca mieliśmy prezydentów. Popatrzcie, panowie, mieliśmy polityków z tej samej partii i nie otrzymywaliśmy środków. Zawsze mieliśmy w Poznaniu taki pogląd, że wszyscy nam odjeżdżają, ministrowie są z innych miast, tylko nie z Poznania. Mieliśmy minister Łybacką, później teraz był minister finansów Szałamacha, ale też już go nie ma. Jakoś nie mieliśmy szczęścia do takich liderów, którzy mają coś do powiedzenia w rządzie. Ewentualnie byli wiceministrami. Natomiast i też nam było źle. Być może teraz rośnie polityk, bo ja, gdyby nawiązując do tego, co powiedzieliśmy, ja myślę, że miasto Poznań jako samorząd, jako kuźnia dla polityków, bo tak być powinno, że ostatecznie Jacek Jaśkowiak będzie politykiem krajowym będzie w Europarlamencie zasiadał i będzie wyrazisty. Być może właśnie pokaże, jak się walczy o Poznań, o swój region, o swoich wyborców. Właśnie tacy ludzie osiągają cele.
Znaczy doskonała egzemplifikacja tego rozpoznania Lasza, czyli narcystyczna osobowość naszych czasów. I on tym przyciąga. swoje podobieństwa. To jest jakby jedna rzecz. Ja to w kwestiach opisowych, to jest to
ja
opis.
Ja też jestem pewnie trochę narcystyczny.
Oczywiście. Wyrazistość w promowaniu środowisk LGBT.
No to stawię ewidentnie na wyrazistą nowoczesność. No, tak rozumianą.
To jest nowoczesność. To jest nowoczesność, a nie jest to żadna, powiedział, nowoczesność, bo to się wpisuje w...
Ponowoczesność.
Znaczy nawet nie ponowoczesność. To jest... Wpisuje się w ciężką wojnę kulturową, z którą mamy do czynienia w kulturze Zachodu. I nie jest to nowoczesność, bo jeżeli głębiej się zagłębić właśnie w te źródła, no to mamy pierwszą fazę rewolucji bolszewickiej, gdzie seks, walka o wolną miłość były elementem też strategii, powiedziałem, bolszewickiej. No jest to jakaś forma dla mnie osobiście neobolszewizmu, który przybiera, maskuje się jako nowoczesność. Nie jest to żadna nowoczesność, to jest stara, powiedziałem, dobrze sprawdzona socjotechnika zdobywania władzy przez zawstydzenie, tak, że jesteśmy antysemitami, że jesteśmy nietolerancyjni. To jest po prostu socjotechnika, nic więcej.
Znaczy ja myślę, że jeżeli mogę... Co do tego. Nieuważnie odbieram tego, że Jacek Jaśkowiak świadomie jakoś kreuje swój wizerunek na takiego nowoczesnego. On po prostu tak myśli. Powiedział, że będzie otwarty na wszystkich ludzi, na wszystkie środowiska i on nie promuje w jakiś sposób, nie wiem, homoseksualizmu czy jakiejś odmienności. Po prostu wyszli ludzie, podał im rękę i to wszystko. I nie w sztuczny sposób nie wywołuje takich zgromadzeń, ale też jakby to wyglądało, gdyby negował, gdyby nie wiedział, jak się zachować. Mieliśmy do czynienia z Ryszardem Grobelnym taką sytuację, kiedy odwołał przedstawienie teatralne, bo nie bardzo wiedział, czy go Kościół skrytykuje. Tutaj takiego problemu nie ma. Nie odbieram tego jako jakiegoś takiego mega narcyzmu. Każdy polityk w pewnym sensie jest narcyzem. Każdy. Ponieważ lubi kamery, lubi gdzieś tam być...
Czy nowoczesny? Nie każdy. Kamera... Jarosława Kaczyńskiego kamera... Jarosław Kaczyński kamery nie lubi.
Ale on już jest na tym etapie, że nie musi, ponieważ
tak,
sobie...
Mówi, że każdy polityk
radzi, ale w większości politycy są troszeczkę narcystyczni. Myślę, że to nie jest jakiś taki najważniejszy problem z tym. Najważniejsze jest to, że, jeszcze raz podkreślam, dla mnie najważniejsze jest to, że ja coraz lepiej prezydenta poznaję i on się daje poznać. I nie zawsze się z nim zgadzam, nie zawsze mi się to podoba, ale to szanuję.
I ja bym jeszcze na końcu dodał coś związanego z tym hasłem otwartość. Panowie tutaj powołujecie, że jest to pewna postawa narcystyczna. Ja to postrzegam jako pewność otwartość na różnorakie poglądy. Wiem, że są krytyczne słowa wobec tego, czy mógł pozwolić chociażby na spotkanie jakichś skrajnych grup. Część uważała osób, że no tak naprawdę złamał prawo, czy że tak powiem nie powinien zapobiegać takiemu spotkaniu. Natomiast ja szerokie postawy prezydenta Jaśkowiaka odbieram jako w kontrze do tego, co doświadczyłem za czasów prezydenta Grobelnego. To znaczy, no, na dzień dzisiejszy to otwarcie troszeczkę na ruchy LGBT. Z drugiej strony otwarcie na środowiska organizacji społecznych, gdzie za czasów Ryszarda Grobelnego nie odbywało się to tak w ten sposób. Ja odbieram to jako chęć do dialogu. A, że z drugiej strony niektórym grupom z tymi niektórymi grupami, chociażby z kibicami, jest nie na miejscu, bo po prostu pan prezydent ma inne poglądy. No cóż, no nigdy nie będziemy mieli prezydenta, który będzie się każdemu podobał.
Ja zapytam dwa krótkie pytania. Nie chcę specjalnie poruszać kwestii tej odezwy, czyli tak zwanego wypowiedzenia posłuszeństwa rządowi, który prezydent Jaśkowiak się potem podpisał. O tym mówiliśmy w jakiejś tam mierze, odpowiadaliśmy na to pytanie, ale dwie rzeczy. Pierwsze, czy poznaniacy kupują takiego Jacka Jaśkowiaka? Pij od razu do tego, co będzie za dwa lata. No bo jak myślicie, czy to jest strategia wybieralna? Czy takiego prezydenta chcą mieć poznaniacy? To jest pierwsze pytanie. I drugie, czy Jacek Jaśkowiak wystartuje jako polityk Platformy Obywatelskiej, czy zerwie się ze smyczy? Bo też to już w naszej rozmowie troszeczkę pobrzmiewało, że staje się coraz bardziej independent, niezależny, niepodległy. Sebastian Borkowski.
No to pierwsza odpowiedź, tak, wystartuje jako polityk Platformy Obywatelskiej. To jest taki mariaż troszeczkę z rozsądku, to znaczy ani Platforma Obywatelska nie ma w tej chwili kandydata,
nie który... ma w tym miłości.
Nie ma w tym miłości, jest po prostu mariaż polityczny. Wiadomo jest, że ewentualnym kandydatem Platformy Obywatelskiej w Poznaniu po prezydencie Jaśkowiaku byłby obecny zastępca Mariusz Wiśniewski. I no, we wszystkich deklaracjach wiceprezydenta Wiśniewskiego nie ma informacji o tym, że będzie to już za 2 lata. W związku z czym no, Platforma nie ma innego wyjścia i na pewno do tego...
Może być też Tomasz Lewandowski, który ma swoje... całkiem mocne. Czyli no, jeszcze bardziej lewicowo.
To już jest pytanie, czy będzie kontrkandydat. Natomiast tak, ten mariaż Platformy Obywatelskiej Jacka Jaśkowiaka jest moim zdaniem pewny. No odpowiadając na to pierwsze pytanie, no wydaje mi się, że tak.
Ja myślę, że Platformie będzie zależało, żeby prezydent Jaśkowiak wystartował z listy tej partii, ponieważ jest wyrazisty, ponieważ ma największe szanse. Myślę, że to, co dzieje się w polityce krajowej, też buduje wizerunek Jacka Jaśkowiaka w oczach szefów tej partii, która ma w tej chwili trochę problemów i w Poznaniu wcale nie byłoby łatwo znaleźć dzisiaj kandydata, który mógłby pod sztandarem Platformy wystartować do Sejmu. Także jeżeli pytanie z polityką, znaczy może kończąc ten wątek, to prezydent Jaśkowiak zadecyduje, czy wystartuje swojego komitetu, bo na pewno znajdzie poparcie wśród organizacji pozarządowych, jeżeli będzie tego chciał, a Platformie będzie zależało, żeby to on reprezentował tą partię w wyborach samorządowych.
Tak, 2 lata przy w obecnej sytuacji, że tyle się dzieje, trudno cokolwiek wyrokować. Nie?
No, to ciekawe tak. Rzeczywiście, jak to się wszystko rozstrzygnie.
A jak zagłosują poznaniacy, nie wiemy, ponieważ dzisiaj wszystkie sondażownie mylą się, to co dopiero taka ocena po 2 latach.
Pozwolę sobie krótką taką historyjką się z wami podzielić. Parę dni temu spotkałem Jacka Jaśkowiaka tutaj na schodach naszej rozgłośni i ucięliśmy sobie rozmowę o muzyce i literaturze specyficzną, pełną nawiązań do współczesności, jak to u Jacka Jaśkowiaka. I muszę powiedzieć, że miałem taką refleksję, że gdyby tak bardzo skupił się na kulturze, w tym, jak mówił o niej z pasją, to myślę, żebyśmy szybko przegonili Wrocław i inne miasta, które aspirują do rangi tej polskiej stolicy kultury.
W końcu zapowiadał, prawda, że to on się na tej kulturze skupi najbardziej, ale...
Na razie tego za wiele nie ma w tej prezenturze, więc jestem ciekaw. Ta rozmowa
no,
była w
finansowanie razie... teatru Jandy Krystyny. No,
zdaje się, że niewiele rzeczy więcej będziemy z tego pamiętać.
Także zainteresowanie kulturą prezydent zdradza.
To może życzmy panu prezydentowi na półmetku, żeby przypomniał sobie te deklaracje, żeby rzeczywiście wykorzystał ten swój talent i przekonanie do budowania kultury w Poznaniu.
Szanowniku, bardzo dziękuję za puentę. Ja przechodzę do drugiego tematu. Mamy mało czasu, ale przyznam szczerze, że od dawna nosiłem się z tym, żeby o nim porozmawiać w gronie dziennikarzy. Bezpośrednio chyba asumptem do tego jest wypowiedź Adama Michnika, który na jednym ze spotkań KOD-u w Koszalinie stwierdził, że władza postanowiła wypić z Gazety Wyborczej krew i dziurki nie zostawić. Czyli przestała... zrezygnowała z wykupywania ogłoszeń przez spółki Skarbu Państwa w Gazecie Wyborczej i też firmy państwowe nie prenumerują Gazety Wyborczej, co ma doprowadzić dziennik Adama Michnika do ruiny. No jest pytanie, czy po pierwsze to jest dobra diagnoza, że to przez zły rząd Gazeta Adama Michnika upada i dalej kolejne pytanie dotyczy tego, czy dobrze jest, jeśli medium jakikolwiek korzysta tak bardzo ze wsparcia państwowych pieniędzy?
Nie, na miejscu środowiska Gazety Wyborczej cieszyłbym się, że otóż mamy nareszcie zasady liberalne, tak, wolność gospodarcza.
Człowiek Jastrzębowski z Super Ekspresu powiedział, witajcie na wolnym rynku.
No nareszcie, no to jest sytuacja, powiedziałbym, taka, jaka powinna być, dlatego że Gazeta Wyborcza przez wiele, wiele lat była uprzywilejowana, no dlatego, że w gruncie rzeczy ta polityka, powiedziałem, ideologiczna, polityczna w dużej mierze, no, stanowiła taki rodzaj zasłony, czy parawanu dla różnego rodzaju, powiedziałbym, przemian w Polsce w latach 90. Nie? Tutaj ta rola została świetnie spełniona. No i poza tym kończy się czas dominacji takiej jednej neoliberalnej narracji, nie? W kulturze.
Sebastian Borkowski. Czy to rząd?
Nie wiem, czy panowie wiecie, według ostatnich badań po raz pierwszy w historii Gazeta Wyborcza jest na drugim miejscu wśród codzienników.
Nawet na trzecim miejscu, bo za
mówię o sprzedaży takiej
za Faktem i za Super Ekspresem, który też wyprzedził. Są po raz pierwszy chyba jedna z tabloidowych gazet wyprzedziła,
tak,
bo Fakt od jakiegoś czasu jest liderem.
Się.
Natomiast, ale to o czymś świadczy.
No i właśnie ta druga rzecz, już troszeczkę zaczynając, odpowiadając na to pytanie, no chociażby takiego punktu widzenia, patrząc na ostatnie kilka lat Gazety Wyborczej. W 2009 zwolnienia grupowe, bodajże w 2012 również zwolnienia grupowe. To nie były rządy 20-30 osób, tylko 150-200 parę osób było zwalnianych. Więc no, ja myślę sobie, że to z punktu widzenia oczywiście Gazety Wyborczej zabranie pewnego przychodu tylko i wyłącznie przyspieszyło ten proces. Natomiast to był proces nieunikniony i on wynikał, wydaje mi się, z dwóch faktów. Po pierwsze, ogólnie ze spadku czytelnictwa gazet drukowanych. No po prostu jest taki trend, tego nie przeskoczymy. Te pieniądze przychodzą w coraz większej, mam na myśli pieniądze reklamodawców, przychodzą w coraz większym procencie do internetu, są w telewizji, z tej prasy drukowanej. No jednak te wpływy są reklamowe mniejsze. No i druga kwestia, no to, no nie wiem, jestem młodszy wiekowo niż panowie tutaj również, jeżeli chodzi o bycie dziennikarzem, ale mogę popatrzeć z perspektywy zwykłego czytelnika, który od nastu lat tą Gazetę Wyborczą czytał. No na przestrzeni lat to się zmieniło. Raz, a dwa, na dzień dzisiejszy kupowanie dziennika z punktu widzenia 20, 30, 40 latka, który na co dzień siedzi w mediach internetowych, jest tak naprawdę, no, wydaniem, wyrzuceniem, powiem wprost, wrzuceniem pieniędzy w błoto, bo 90% tych samych informacji znajdę szybciej, bo dzień wcześniej wieczorem w internecie.
Bardzo ciekawe. Całe szczęście, bo bez komentarzy. Informacja i komentarz w Gazecie Wyborczej zawsze były modyfikowane.
Jeżeli miałbym kupić jakiś dziennik, to właśnie po to, żeby poczytać publicystykę, poczytać komentarz. Nawet jeżeli ja będę wiedział, jakiego komentarza się spodziewam. Natomiast dla informacji, dla newsów, no
to
niestety,
już nie jest to medium.
To jest to medium.
Znaczy ja po pierwsze się cieszę, że reprezentuję gazetę, która kompletnie nie jest zaangażowana po żadnej stronie, jeśli chodzi o politykę, pomimo że niektórzy próbują jakoś zaprzyjaźnić się z nami, ale wolimy samorządy, wolimy zwykłe sprawy życiowe. Natomiast wracając do Gazety Wyborczej, to jest w ogóle tragedią było, żeby jakikolwiek dziennik, jakiekolwiek medium było uprzywilejowane do tego stopnia, że dostaje zlecenia, umówmy się, pozaprzetargowe. Myślę tu o ogłoszeniach o sprzedaży na przykład nieruchomości przez Agencję Mienia Wojskowego czy Agencji Rolnych. Choćby to, nie powinno być takiej sytuacji, ponieważ o jakim my w tym momencie mówimy w wolnym rynku. Politycy bardzo chętnie chcą, jeszcze raz dzisiaj powiem, zaprzyjaźnić się z mediami, ponieważ no, jest to szansa na to, żeby swoje idee, swój wizerunek sprzedawać swoim wyborcom. Natomiast, żeby nie było czasami tak, że ta zapowiedź rządu, że odcina w tej chwili się totalnie od Gazety Wyborczej, żeby ją wykończyć, żeby to nie skończyło się tym, że ta gazeta zostanie wzmocniona, ponieważ może dojść do sytuacji takiej, że osoby, które średnio sympatyzowały, a dzisiaj nie są po stronie rządu, zaczną kupować po to, żeby wspierać ich niezależne medium.
Ale tak trochę Adam Michnik to przedstawiał, że kupujcie nas, no bo w ten sposób będziecie latowali tą... Tak Adam Michnik przedstawia.
I dlatego myślę, że emocjonalne i polityczne podchodzenie do mediów, po pierwsze niszczy te media. Dziennikarze, no, siłą rzeczy...
Pytanie, czy to właśnie sama Gazeta Wyborcza nie weszła na ten wózek i
myślę, że to było, takie obustronne zainteresowanie.
Przede wszystkim to jest kwestia, no, w gruncie rzeczy koszmarnego zaprogramowania polskiej sceny medialnej po latach 90. Tutaj.
Ona została zabetonowana na wiele lat.
Ona została zabetonowana na wiele lat. To jest kwestia przede wszystkim absurdalne odgrzanie jakichś konfliktów, oświecenie i ciemnogród. Nie? I taka dychotomia, nie? Powiedzieć, my szlachetni, a cała reszta to jest ciemnota, która nic nie rozumie, którą trzeba pouczać. I tylko szlachetni dostają. I to funkcjonowało przez wiele, 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 wiele lat. Także na szczęście kończy się ten rodzaj dominacji.
Na portalu money.pl takie ciekawą wypowiedź Bartosza Chojki, prezesa Ogory, czyli jednego z właścicieli wielkiego holdingu, jakim stała się przez wiele lat Agora, czy między innymi Gazeta Wyborcza, ale też kina, kafejki internetowe, inne tego typu przedsięwzięcia. I on przekonywał jeszcze w lutym, że większość odbiorców prenumeraty Gazety Wyborczej to klienci indywidualni. I że tak naprawdę skala zamówień instytucji publicznych jest niewielka, niewiele to ich dobije. Jak to się ma do tych słów Adama Michnika sprzed paru tygodni, który mówi, że to ich, że wykańcza ich brak prenumerat instytucji państwowych, prawda? No,
sprzeczność w obrębie, znaczy dwa głosy z tego tak, środowiska. Sprzeczność, jak natomiast trzy czy cztery tygodnie temu miałem wydanie świąteczne Gazety Wyborczej i znalazłem tam piękny tekst Johna Greya, takiego liberalnego filozofa angielskiego. No piękny tekst. I cały ten tekst w gruncie rzeczy był głęboką i zasadniczą krytyką tego, powiedziałbym, sposobu kształtowania jakby świata społeczno-politycznego przez Gazetę Wyborczą.
No proszę, ale zamieściła go.
No zamieściła, tak czytałem, że mam do czynienia z jakąś schizofrenią. Nie? Otóż znajduję znakomity tekst w gazecie, no, która niestety pewne standardy dawno, dawno zgubiła.
No jest jeszcze jeden wątek, bo ja myślę sobie, że w przypadku Gazety Wyborczej jest ważny element tych dodatków lokalnych. To jest, chociażby patrząc na Poznań, pod względem przekazu, pod względem wpływu również na poznańskich polityków, dość spora siła. I ja boję się, dosyć, może nawet nie boję się, ale uważam, że to będzie ogromna strata, jeżeli to, co słyszymy, że chociażby dzisiaj czytałem, że znowu te zwolnienia grupowe mogą być większe, że może być zlikwidowane któreś oddziały regionalne i uważam, że tak naprawdę to by była wielka strata, zarówno dla mediów lokalnych, jak i dla tych rządzących mniejszych miejscowościach.
Że wtedy, panie Sebastianie, zyskacie internetową konkurencję.
No, jest to oczywiście możliwe, prawda, natomiast to i tak nie jest na tą chwilę mimo wszystko, nawet jak ten internet zwyżkuje, to jeżeli chodzi o siłę przebicia, siłę dotarcia, w większości przypadków jednak w tym oddziale lokalnym wydaje mi się, chociażby powołując się na Poznań, tak, to ma cały czas ogromną siłę.
Bardzo ciekawą wypowiedź Jacek Karnowski, publicysta, dziennikarz w sieci, jeden z redaktorów naczelnych tego pisma stwierdził, porównując z rynkiem brytyjskim. To jest inny rynek niż nasz, dlatego że tamtejsze gazety są gazetami tak naprawdę o zasięgu globalnym, ze względu na to, że rozchodzą się w krajach wspólnoty common law. I tam również jest widoczny ogromny spadek, naprawdę to idzie w setki tysięcy egzemplarzy, na przykład podawał dane z The Daily Telegraph, który stopnią z 700 tysięcy do niespełna 400 tysięcy w ciągu 5 lat. To są gigantyczne spadki. I gdybyśmy, zaryzykuję twierdzenie, może nie powinienem jako prowadzący program, że możemy na to patrzeć przede wszystkim w skali globalnej. To jest tendencja światowa.
Wszystko ucieka do internetu.
Nieodwracalna. Taka jest prawda.
Sprzedaż ucieka do internetu. Nawet takich produktów, o których nigdy by nikt nie pomyślał. Na przykład materiałów budowlanych. Dzisiaj sprzedaje się to również w internecie. W związku z tym jest to taki trend. Mam nadzieję, że jednak gazety ocaleją. Te problemy, o których dzisiaj mówimy, że one jakoś tak wstrząsną tymi, którzy powinni za te media odpowiadać. I rzeczywiście będzie taka misja dziennikarska i misja gazety drukowanej dalej kontynuowana, bo trudno sobie wyobrazić, że się bez rano na przykład bez przyniesionej z kiosku czy ze sklepu gazety i czarnej dobrej kawy.
Jeszcze jedna nazwa musi paść w tym programie. Jest trudna, ale spróbuję ją dobrze wymówić. Nepsza Bacak, to jest węgierski dziennik. Dla niezorientowanych to było pismo, które kiedyś coś na kształt Trybuny Ludu czy Rude Prawo, tak to się nazywało, tak, w Czechosłowacji. Organ generalnie komunistycznej partii Węgier, który przetrwał różne zawieruchy, przeszedł ewolucję do pisma liberalno-lewicowego, mocno lewicowego, można tak to określić, który zanotował dramatyczny spadek. Na początku bodajże, to jest od kilkuset tysięcy nakładu do 30 kilku tysięcy jeszcze rok temu i upadł. To jest pismo, które przynajmniej na chwilę obecną nie istnieje. I pytanie takie, czy bo sam Adam Michnik powołuje się na ten kasus, jako być może to jest element takiego mobilizowania swoich czytelników, żebyśmy tak nie upadli, ale czy grozi Gazecie Wyborczej scenariusz węgierski?
Znaczy ja myślę, że życie w ogóle pokazuje, że wszelkie idee skrajnie lewicowe czy skrajnie prawicowe, w gruncie rzeczy one są odrzucane. No, Europa czy świat jak gdyby lekko w prawo się kieruje i też jeżeli rzeczywiście tak jest, że upada dziennik liberalno-lewicowy o takich skrajnych mocnych poglądach, a to po prostu ludzie tak kupują, jak głosują.
Właściciel tego dziennika, austriacki biznesmen Heinrich Pecina powiedzmy, powiedział, to dziennik, którego nikt nie chce. Straszne słowa jak wyrok brzmiące dla dziennikarza, prawda? Macie Mazury?
To rzeczywiście następuje pewna taka dominacja tej narracji neoliberalnej, wolnościowej i to jest efekt.
Tak, ale właśnie wolnościowy dziennik upadł. Może to węgierska specyfika?
Znaczy, powiedziałbym, lewactwo czy lewica świetnie kategoriami wolności operuje w sensie socjotechnicznym, nie? I...
Ja się doszukuję jednak mimo wszystko czegoś innego, bo nawet jeżeli te poglądy, ten światopogląd głoszony przez gazetę weźmiemy pod uwagę, to ja jednak poszedłbym w stronę tego, że jest to po prostu ogólnoświatowy trend, bo to samo miało miejsce również wobec wielu dzienników w Stanach Zjednoczonych.
Tak, się zgadzam, tak.
I tu myślę, że jest kwestia przystosowania tych nowych wydawców. Co to teraz Wyborcza próbowała zrobić? Ten rebranding strony internetowej, troszeczkę pójście w formaty wideo.
Trochę tabloidyzacji, bo to też gdzieś tam między wierszami.
Ale też jest taka, nawet polityka, która dość tradycyjną miała stronę internetową, w ostatnich dniach ją zmieniła na taką bardziej kafelkową, więcej zdjęć, trochę mniej tekstu na stronie głównej. W tą stronę to wszystko mierza. I teraz pytanie, czy ta Gazeta Wyborcza przystosuje się do tego? Czy ta prenumerata internetowa, czyli możliwość czytania wszystkich tekstów za w sumie stosunkowo nieduże pieniądze, bo to jest kwota 10-15 zł w skali miesiąca, nie jest to jakaś wielka kwota, zepnie im się biznesowo, tak, że będą w stanie utrzymać zarówno wersję internetową i pomniejszoną wersję wydawaną. No, to czas pokaże. Myślę, że jesteśmy w tak dynamicznych zmianach, że trudno to powiedzieć w tej chwili.
Media to biznes. Ja myślę, że nie tylko Gazeta Wyborcza, ale wszyscy właściciele prasy zastanawiają się, co robić, żeby zarobić. Czyli jeżeli jest trend pójścia do internetu, to zmieniają strony, zmieniają profile, dają dość dobrą cenę. Za 15 zł można poczytać sobie wszystkie artykuły. Nie trzeba codziennie wydawać tam około 3 zł. W związku z tym to się wszystkim zaczyna opłacać. I wszystko płynie z nurtem.
Tak czy tak, powtórzę te słowa Sławomira Jastrzębowskiego. One są chyba najbardziej wyraziste. Witajcie na wolnym rynku. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypomnę, że naszymi gośćmi w studiu byli dzisiaj Ireneusz Antkowiak z naszego głosu poznańskiego. Maciej Mazurek z Poznańskiego Oddziału Telewizji Polskiej.
Dziękuję bardzo.
I Sebastian Borkowski z portalu miastopoznaj.pl.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się nisko w imieniu Rafała Polackiego i swoim. Spokojnego wieczoru.
Gorąca czołówka.